Dzień dobry, nazywam się Jarosław Kujisz, jestem redaktorem naczelnym Kultury Liberalnej i witam Państwa w naszym cotygodniowym spotkaniu z cyklu Prawo do Niuansu. Niuansu, którego w czasach polaryzacji potrzebujemy jak powietrza. Nad powodzeniem naszego spotkania czuwa redaktor Jakub Bodziony, ale bez Państwa nic by nam się nie udało. Prawo do Niuansu powstaje dzięki Państwa wsparciu, poprzez Patronite, poprzez Państwa darowizny i dziękuję z góry za przekazywanie 1,5%. Jest to dla nas, dla naszej fundacji sprawą zupełnie fundamentalną, więc bardzo dziękujemy tym, którzy zdecydowali się na odpis od swoich podatków na rzecz Fundacji Kultury Liberalnej. A dziś, proszę Państwa, mamy fantastycznych gości i zapowiada się arcyciekawa rozmowa. Może ja od razu powiem dzień dobry naszym gościom.
Dzień dobry.
Z jednej strony pan profesor Andrzej Zybertowicz, który jest profesorem socjologii, doradcą społecznym prezydenta Andrzeja Dudy i niedawno opublikował Cyber kontra Real, cywilizacja w technopułapce. Zgadza się?
Tak jest. Taka książka jest dostępna dla dociekliwych, którzy lubią wiele niuansów.
Tak jest. I proszę Państwa, tutaj pan profesor będzie się wypowiadał w swoim imieniu.
Tak?
Chcemy podkreślić, że nie w imieniu prezydenta Andrzeja Dudy. Eugeniusz Smolar, znany wszystkim, analityk z dziedziny stosunków międzynarodowych, obecnie w Centrum Stosunków Międzynarodowych, założyciel, współzałożyciel aneksu legendarnego, który, proszę Państwa, jest dostępny online. Polecam.
Za to dziękujemy.
My dziękujemy za to, że powstał aneks. I obecnie jest autorem raportu Niemcy, Francja, Polska, a przyszłość Unii Europejskiej, dostępnego na stronie Centrum Stosunków Międzynarodowych. Ja mam do naszych gości takie pytanie otwarcia. Pytanie otwarcia zawsze powinno być proste i trudne jednocześnie. Moje pytanie, zacząłbym od tego. Polacy masowo zgadzają się co do tego, że Polska powinna pozostawać członkiem Unii Europejskiej. W pewnym momencie, po wybuchu wojny, to był rekordowy zupełnie wynik, sprawdzałem to, 92%. To w zasadzie jest jednomyślność. No, to jest jednomyślność. To rzadko w demokracji zdarzają się takie wyniki. Dwa, członkostwo w NATO. Podobnie. Masowe poparcie dla członkostwa Polski w NATO. Wsparcie dla Ukrainy. Masowe poparcie. Cały czas jest to masowe poparcie dla wsparcia Polski dla Ukrainy. Moje pytanie jest takie. Gdzie dzisiaj w 2023 roku, kwiecień, są różnice pomiędzy opozycją a rządem w spojrzeniu na politykę międzynarodową, waszym zdaniem? Panie profesorze.
Gdyby opozycja rządziła Polską w roku 2021, w czasie ataku za pomocą inżynierii wymuszonej migracji na granicę polsko-białoruską, prawdopodobnie byśmy tej granicy nie utrzymali. Nastąpiłoby zalanie Polski tysiącami pozornych uchodźców, których część wykonywałaby misję Putinowskiego zdestabilizowania sytuacji w kraju. I w momencie, gdy Rosja na początku roku zaatakowała Ukrainę, Polska nie byłaby w stanie być tak szybko przynajmniej, albo w ogóle hubem, dzięki któremu pomoc Stanów i krajów naszego regionu nadeszła bez żadnej zwłoki. Można zatem zakładać, że gdyby obecna opozycja, działając w głównym nurcie myślenia demoliberalnego, wtedy rządziła Polską, to Ukraina już by upadła, i albo Rosja byłaby w trakcie podboju krajów bałtyckich, albo granica między Rosją a Polską byłaby obecną granicą polsko-ukraińską. Mhm. Tak widzę tę różnicę.
Różnicę. Eugeniusz Smolar?
Trochę mnie zdumiało rozpoczęcie od sprawy, którą ja uznaję za prawdziwie haniebną, to znaczy kwestia losu uchodźców. Mhm. Ja w pełni doceniam taktykę zarówno Putina, czy Łukaszenki w tym wypadku, znaczy przepychania tysięcy migrantów przez granicę z Polską. W pełni to doceniam.
I w jakim sensie?
To znaczy uważam, że to był autentyczny problem. I prawdopodobnie jak większość ludzi z tych środowisk, które pan by określił jako opozycyjne, bo takimi są, uważam, że można było znaleźć wyjście pomiędzy kontrolowaniem granicy, kontrolowaniem uchodźców, i uniknięciem rzeczy, która jest po prostu straszna, również biorąc pod uwagę historię Polski, a mianowicie godzenie się na to, że cywile, uchodźcy, mężczyźni, kobiety i dzieci, niezależnie od intencji, z jakimi chcą się przedostać na Zachód, bo oni nie muszą być uchodźcami politycznymi, wystarczy, że uciekają przed wojną i głodem, mogli być otoczeni opieką prawną, z czym się zgłaszała Komisja Europejska i to się spotkało z milczeniem ze strony rządu polskiego. W związku z tym reszta dywagacji, że gdyby opozycja była u władzy, to nie bylibyśmy przygotowani do odparcia ewentualnych ataków, wydaje mi się kompletnie nieuzasadnione. Pomoc dla uchodźców ukraińskich była większa ze strony społeczeństwa polskiego niż ze strony rządu polskiego. A te ośrodki uchodźcze dla Ukraińców, które się obecnie znajdują, to czytamy w prasie, jakie tam panują warunki i jakich to warunków się nie stwarza tym ludziom, ażeby się zakorzenili w Polsce, znaleźli pracę, mimo że większość z nich to są samotne kobiety z dziećmi. Także mnie to trochę smuci, wykopywanie tej przepaści w sytuacji rzeczywiście wojennej, chociaż muszę powiedzieć, a to dla uczciwości, ale również dlatego, że jest to fakt, że szybkość, z jaką rząd i prezydent, który wydaje się, że ma bliskie stosunki z prezydentem Zeleńskim, zareagowali na inwazję rosyjską na Ukrainę, i zwłaszcza dostarczenie tych 230 czy 250 czołgów na początku, odegrało ogromną rolę, w pełni docenianą przez Ukraińców. Słyszałem od miarodajnych czynników ukraińskich, że tak naprawdę bardzo to pomogło w uratowaniu Kijowa.
Ale czy możemy przyjąć założenie, które jest czysto hipotetyczne, no bo opozycja wtedy, no nie wiadomo jak ta opozycja rządowa miałaby wyglądać, że gdyby znajdowała się u władzy, to by nie pomogła Ukrainie. Wydaje mi się to kontrfaktyczne. Znaczy,
nie tylko kontrfaktyczne, ale biorąc pod uwagę, nie tylko kontrfaktyczne.
Jesteśmy w stanie tak w trybie spokojnym, analitycznym to rozważyć.
No tak, 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 no właśnie prosimy.
Możemy oczywiście zagłębić się w skomplikowaną dyskusję na temat, kto jak się powinien zachować w obliczu ataku na granicę polsko-białoruską. Bo oczywiście są, że trzeba było równoważyć dwa wymiary, bezpieczeństwa i humanitarne. Ale skupmy się teraz na zachowaniu polskiego rządu w obliczu... Przyjmijmy, że nie ma problemu z atakiem na granicę w roku 2021, że to nie jest putinowska operacja przygotowawcza, zmiękczająca Polskę przed agresją. Jest ta agresja, tak jak ona nastąpiła. I teraz mamy w Polsce rząd opozycyjny z dominującą rolą Platformy, który zgodnie ze swoją jakby opcją mówi, idziemy w głównym nurcie spraw europejskich. I ten rząd w pierwszej kolejności konsultuje się z Brukselą i Berlinem, żeby zorientować się, jaką postawę mamy zająć wobec tej wojny. Inaczej mówiąc, to byłby rząd, który w ramach konsultacji europejskich powielałby niemieckie ospałe podejście, co najmniej kontrowersyjne do tej wojny, który byłby wrażliwy na głosy z Paryża, że nie możemy powodować tego, że Putin straci twarz, że musimy dać szansę odwrotu z honorem Putinowi. Ten rząd zachowywałby się tak samo ospale jak rząd berliński, swoimi hełmami, czołgami itd., itd. I to spowodowałoby, że Amerykanie musieliby szukać pomocy dla Ukrainy prawdopodobnie przez Rumunię. Ze względów logistyczno-geograficznych ta pomoc byłaby znacznie późniejsza i w mniejszym zakresie. I prawdopodobne jest, że Ukraina byłaby już zdobyta. Niemcy i Francja by uznały, no trudno, to się stało, trzeba teraz deeskalować. I powstaje pytanie, czy po uzyskaniu Amerykanie by się wycofali, mając dobre argumenty, że sytuacja na Pacyfiku jest trudna i powstaje pytanie, czy po uzyskaniu tego sukcesu Rosja stanęłaby w miejscu, czy by widząc słabość Europy i Zachodu w ogóle, nie sięgała dalej ku krajom bałtyckim, ku Polsce, wyciągając wnioski z tego, że Stany wyraziły zgodę na Nord Stream, że Stany w sposób żenujący wycofywały się z Afganistanu, że NATO nie pomogło Ukrainie. I jaki byłby scenariusz? Rozważmy to, z jakich powodów rząd wrażliwy na narrację brukselską, paryską i berlińską miałby zachować się tak, jak zachował się obecny rząd. Przecież no, w jakimś... Ja nie mówię, że to jest rząd na ich pasku, tylko rząd, który by konsultował te decyzje. Polska nie konsultowała z Berlinem, z Paryżem decyzji, tylko wspólnie z Waszyngtonem natychmiast rozpoczęła działania.
Ale my się poruszamy na obszarze hipotez. Znaczy,
oczywiście, i political fiction, tak, które pan profesor przedstawia jako realistyczny scenariusz rozwoju. Po pierwsze, pierwszym punktem odniesienia dla polityki bezpieczeństwa Polski był, jest i będzie Waszyngton, a nie Berlin czy Paryż. Oczywiście konsultacje europejskie i proszę mi nie mówić, że takie konsultacje nie były prowadzone również z Berlinem, Paryżem, bo wiem, że były. To, że one nie przyniosły zadowalającego efektu, to jest zupełnie inna sprawa, ale to jest związane być może raczej z innego typu polityką, którą prowadzi rząd tak zwanej Zjednoczonej Prawicy, niż sama sytuacja w Ukrainie. Drugie, zwrócę uwagę na taką drobną rzecz, że wybuch wojny rzeczywiście był cezurą i ja znalazłem ciepłe słowa, pozytywne słowa o reakcji tego rządu na agresję. Natomiast przypomnijmy, że premier Morawiecki przez cały czas swojego urzędowania nie odbył ani jednej wizyty w Kijowie.
Dlaczego? Może przypomnijmy.
Dlatego, że stosunek tego rządu do elit politycznych, bo to nie chodziło o Zeleńskiego. Zeleńskiego ja słyszałem sam z ust czołowych działaczy PiSu pogardliwe sformułowania o klaunie, o aktorzynie, prawda?
A kto konkretnie tak mówił?
Nie, proszę mi wybaczyć.
Na ofię, tak,
to po prostu wojna zmieniła wszystko i w polityce tego rządu, nie mówię o panu prezydencie, bo pan prezydent rzeczywiście wykazywał wiele inicjatyw, żeby nawiązywać bliższe stosunki z Ukraińcami. Natomiast rząd nie. Ani za Szydło, ani za Morawieckiego. To znaczy, że polityka historyczna i oczekiwanie i żądanie od Ukraińców, że oni najpierw, że tak powiem, zrezygnują z bandery, a dopiero wtedy my będziemy z nimi poważnie rozmawiali. Tam były duże, poważne problemy. To była kwestia ekshumacji grobów, prawda, polskich na terenie Ukrainy. To wszystko to są fakty. I że wojna zmieniła wszystko i tutaj Polska pomagała Ukrainie, dlatego że tak należało i tak było godziwie, ale również we własnym interesie i polityki własnego bezpieczeństwa. I nie ma żadnych powodów, żeby, biorąc pod uwagę, że istniał nie tylko sprawny, ale znacznie sprawniejszy establishment wojskowy w demokracji, który został, 63 generałów zostało wyrzuconych z wojska przez rządy Zjednoczonej Prawicy. Szok w Waszyngtonie. To byli ludzie, którzy walczyli z Amerykanami w Iraku i w Afganistanie. Z doświadczeniem. Mianowani zostali majorowie i pułkownicy w błyskawicznym tempie na wysokie stanowiska generalskie i posłani na odpowiedzialne stanowiska. Polska została również przez Macierewicza rozbrojona. I w interesie Polski w tym momencie było uczynienie wszystko, ażeby uniknąć ewentualnie hipotetycznego scenariusza, w którym państwa bałtyckie mogły być zaatakowane, który Polska byłaby wówczas zaangażowana, byłoby pomaganie Ukrainy, żeby Ukraina się utrzymała jako zbrojne, jakby obrona również i naszego bezpieczeństwa. Mhm. Chcę powiedzieć, że w NATO i w Waszyngtonie prowadzone są gry wojenne. I te gry wojenne mają różne scenariusze. W tych scenariuszach przyjmuje się możliwość zaatakowania Mołdowy, ponownie Gruzji, opanowanie polityczne Armenii, Azerbejdżanu, Kazachstanu, nie przewiduje się ataku na państwo członkowskie NATO. Proszę pamiętać, że poza retoryką publiczną istniały i istnieją kontakty wojskowe, w których Rosjanie doskonale zdają sobie sprawę, jaka jest czerwona granica. Wojskowi się zdają sprawę. Ja sam, bo ja już dość długo mówię, ale ja uczestniczyłem w dwóch konferencjach organizowanych przez NATO i przez Sztab Generalny Rosyjski, wtedy kiedy Stany Zjednoczone postanowiły rozmieścić broń antybalistyczną na terenie Rumunii i Polski. I wtedy NATO próbowało przekonać, że to nie jest zwrócone przeciwko Rosji, że to jest Iran, prawda, Korea Północna i tak dalej. I ja nagle zdałem sobie sprawę, że rozmowy, jakie toczą wysokiej rangi oficerowie amerykańscy i rosyjscy mają zupełnie inny charakter niż rozmowy, które toczą analitycy, między innymi my przy naszym tutaj stole. Mhm. Oni się doskonale rozumieją. Oni się posługiwali skrótami, które ja musiałem się pytać, między innymi ambasadora Roberta Pszczela, który był później przedstawicielem w NATO, o czym oni w ogóle mówią. To byli pułkownicy, którzy mówili, rosyjscy, którzy mówili po angielsku z amerykańskim akcentem, którzy skończyli między innymi NATO Academy w Rzymie na przykład. Mhm. Oni wiedzą, jakie są czerwone linie I te czerwone linie widzimy dzisiaj na terenie Ukrainy również. Gdzie reakcja amerykańska sprawiła, że Putin przestał mówić o możliwości użycia broni jądrowej, nawet taktycznej, na terenie Ukrainy. Oni wiedzą, czym to grozi.
To ja może się usprawiedliwię jeszcze z tego.
Także ja się, bottom line jest, że odwołuję się do pewnej instytucjonalnej wiedzy, pamięci, i która istniała w establishmencie wojskowym polskim, który został wyrugowany przez obecny rząd. Z ogromnym osłabieniem zdolności obronnych Polski.
To mi pozwala wrócić do pytania otwarcia.
Ja kwestionuję tą tezę.
To tylko sekunda.
W ogóle
panie profesorze, mogę tylko się wyjaśnić. Chodzi mi o to, że wydaje mi się, że elektoraty, bo to w sondażach wyszło już po wybuchu wojny, że po prostu Polacy, niezależnie od ich, na kogo głosowali w poprzednich wyborach parlamentarnych i innych, po prostu mają pewne kody kulturowe dotyczące oporu wobec Rosji, pewnej wnioski wyciągane z tego, co się tu stało. Tak, Bloodlands, mówiąc Timothy Snyderem, skrwawione ziemie zostały tylukrotnie, że pewna reakcja, ośmielę się powiedzieć, dotyczyłaby wszystkich rządów. To znaczy niezależnie już od tego, czy będą po prawej, czy po lewej, czy w centrum.
No pan profesor tak nie twierdzi.
No ale stąd to chcę usprawiedliwić się co do pytania i już oddaję głos.
Ja kwestionuję wiele z tego, co pan Smolar powiedział. Pierwsza rzecz, część tych generałów sama odeszła. Druga rzecz, oni byli współtwórcami takich założeń polityki obronnej, która zakładała, że główne zgrupowania pancerne są w zachodniej części Polski. Bronimy się na linii Wisły, czekając na ewentualną, oczekiwaną pomoc natowską, zostawiając terytoria Polski wschodniej pod tymczasowym rosyjskim panowaniem. Dzisiaj po Buczy, po Irpinie wiemy, że to jest strategia samobójcza. Nie sposób było niektórym z tych generałów przekonać, że to nie jest odpowiedzialna strategia. Druga rzecz. Jakie scenariusze przewidują Amerykanie czy analitycy natowscy? Jakieś 2-3 miesiące po wybuchu tej wojny amerykańska wspólnota wywiadowcza podjęła decyzję, żeby dokonać audytu prac wywiadowczych na odcinku Rosji i Ukrainy, żeby udzielić odpowiedzi na pytanie, dlaczego amerykańscy eksperci bazujący na danych wywiadowczych przewidywali, że w ciągu góra 2 tygodni Ukraina upadnie. Zadanie było takie, ustalić, gdzie amerykańska wspólnota wywiadowcza popełniła błędy.
Podobnie, no i co wyszło?
Nie znam wyników. Mhm. Podejrzewam, że wyniki są wewnętrzne i bolesne. Opublikowano na jednym z analitycznych forów tylko to zlecenie dla wspólnoty wywiadowczej. Nie wiem, czy wyniki były opublikowane. Druga rzecz. Amerykanie przewidywali w momencie, gdy podjęto decyzję o wycofywaniu się z Afganistanu, że 300-tysięczna przez nich wyszkolona i dobrze wyposażona armia ówczesnego reżimu afgańskiego będzie w stanie zachować integralność tego kraju. Kompletne nierozumienie specyfiki kulturowej, relacji strategicznych i tak dalej. Więc tylko niektórzy eksperci natowscy są tak naiwni, żeby powiedzieć, istnieje czerwona linia zapisana w 10 przekazaniach i Putin się nigdy nie odważy jej naruszyć. Generał Pietrzyk, który był polskim ambasadorem w Iraku, na niego był zamach, obecny szef ochrony prezydenta ochronił wtedy generała własnym ciałem, opowiadał tak na spotkaniach prezydenckiej Rady Obronności. Znam wielu amerykańskich generałów i znam wielu rosyjskich generałów. Nie znam amerykańskiego generała, który bez potężnych wahań byłby gotów wydać decyzję o użyciu taktycznej broni jądrowej. A znam wielu rosyjskich i znałem, dla których to nie byłoby żadnym problemem. Mhm. Więc to jest inna optyka niż to, która tu została zaprezentowana.
Ona jest inna, ja to przyznaję, ale jednocześnie proszę zwrócić uwagę, że i tutaj przyznaję panu, że te różnice koncepcyjne dotyczące rozmieszczania, zwłaszcza broni pancernej za linią Wisły, ona nie była robiona w zawieszeniu. Ona była związana z pewną koncepcją strategiczną Sojuszu Północnoatlantyckiego oraz Waszyngtonu. Nie Berlina, nie Paryża, tylko Waszyngtonu. I proszę zwrócić uwagę, że gry wojenne przeprowadzone i ćwiczenia przeprowadzone w Polsce dowiodły, że Polska samodzielnie byłaby w stanie bronić się od, co było to, 5 dni, 7 dni? W związku z tym rozmieszczenie broni pancernej, czy...
Ale proszę zwrócić uwagę, że tamte scenariusze były robione przy wyobrażeniach co do jakości rosyjskiej machiny wojennej sprzed tej wojny.
To prawda. Prawda? To prawda.
Znaczy, wszyscy pewnych... się pomylili. Nawet w Ukrainie przyznaje się, że Ukraińcy sami są zaskoczeni,
wiemy,
że im się udało.
Że ten poziom efektywności działań, który zakładano w tych scenariuszach rosyjskich, byłby nieosiągalny dla armii rosyjskiej.
Mhm. No ale my to dopiero dzisiaj wiemy. Tak. My dopiero wiemy po doświadczeniach i po krwi ukraińskiej, ich przemyślności, inteligencji, wyobraźni, umiejętności dostosowywania się. Chciałbym wierzyć, że stać na to i polską armię, i całe polskie zaplecze administracyjno-cywilne, żeby stawiać tego rodzaju opór. Mówimy o rzeczach, bo ja nie próbuję tutaj wykuwać, korzystając z tego, że mam pana profesora na boku, który jest doradcą do spraw bezpieczeństwa prezydenta, choć mówi o własnym imieniu. Nie chcę tutaj wykuwać jakichś różnic w stosunku do Ukrainy i w stosunku do ewentualnie strategii, którą Polska powinna przyjąć. Jedno jest zupełnie oczywiste. Niezależnie od zakupów na taką ogromną skalę, co do których istnieją rozmaite wątpliwości, co do ich sensowności.
Zawsze jak robi się coś wielkiego, mogą być wątpliwości. No, można dyskutować za i przeciw.
Ale oczywiście tak.
Polityka, tak, prawda, że tak.
I analityka.
Tak. Jeśli argument. Stany Zjednoczone dysponują podobno 412 HIMARS-ami, a Polska ich kupuje 500, to wątpliwości i znaki zapytania dotyczą również, kto je będzie skutecznie obsługiwał. Ale to zostawmy to na boku. Pytanie, które zadajemy sobie, to jest takie, jakie są podstawy bezpieczeństwa Polski?
No
i odpowiedź jest taka, jaką udziela większość opinii publicznej. Po pierwsze, w pomocy Ukrainie, we wzmocnieniu zdolności obronnych państw bałtyckich, we współpracy jak najściślejszej z Sojuszem Północnoatlantyckim, w bilateralnych stosunkach ze Stanami Zjednoczonymi, które są niekoniecznie związane z NATO. Pamiętajmy o tym, że NATO jest sojuszem polityczno-wojskowym, nie wojskowo-politycznym, gdzie decyzja jednego członka, niech to będzie Turcja, niech to będzie Bułgaria, niech to będą Węgry, zablokuje możliwość funkcjonowania sojuszu jako całości. Stąd waga znaczenia stosunków bilateralnych ze Stanami Zjednoczonymi. Ale również element, który tutaj się pewnie będziemy różnić z panem, a mianowicie to jest cały kontekst europejski, to znaczy funkcjonowania w Unii Europejskiej.
Ale ja nie mam takiego poczucia, że idą wybory, prawda?
I próbujemy... z tą częścią, gdy pan wymienia kraje, z którymi musimy być w sojuszu, z tym wszystkim się zgadzam, także z tym wnioskiem, że ten polityczny wymiar NATO stanowi pewne zagrożenie, że weto jednego członka może sparaliżować udzielenie nam pomocy. Do tego wszystkiego dodałbym tylko jeden aspekt, który w tytule książki Marka Budzisza jest: samotność strategiczna Polski. Musimy być częścią NATO, musimy budować i wzmacniać te relacje, nie tylko jak celnie było powiedziane, z organizacją, ale z poszczególnymi członkami, zwłaszcza tymi, którzy mogą nam najszybciej udzielić pomocy, ale w ostatecznym rozrachunku pewne decyzje Warszawa musi rozważyć samotnie i temu wyciągnięciem wniosków z tej perspektywy są te zakupy, których skala jest ogromna. I oczywiście można zawsze dyskutować, czy może więcej na zaplecze logistyczne, a mniej na czołgi czy helikoptery. To jest kwestia dyskusji już fachowców,
analityków. Pytanie też jest, gdzie się tych zakupów dokonuje.
Także, ale proszę zwrócić uwagę, że niektórzy strategzy mówią tak: zakup w Korei jest rozsądną dywersyfikacją, która pokazuje Stanom Zjednoczonym, chociaż tak będziemy uzależnieni od tych systemów GPS-owskich i różnych innych zwiadowczych, pokazuje Stanom Zjednoczonym, że mamy pole manewru. Z jednej strony to rozdrażniło naszych sojuszników niemieckich, dlaczego nie Rheinmetallu, Ale z drugiej strony odpowiedź była prosta. Nikt tak szybko nie wychodził naprzeciw tej ofercie. Czynnik czasu nie przemawiał za tym, żebyśmy w ramach krajów sąsiednich, Słowacja, Czechy, Niemcy, dokonywali długich uzgodnień co do strategii zakupów wspólnych, co mogłoby być ekonomicznie opłacalne. Czynnik czasu przemawiał za tym, żeby sprzęt zaczął oczywiście partiami napływać już teraz.
No tutaj oczywiście wchodzi ta strategiczna autonomia Europy, militarna autonomia
Jeśli
Europy.
Jeśli ktokolwiek będzie której, jej pionierem.
Nie, ale to moim zdaniem...
Była dyskusja tak niedawno, może tylko naszym słuchaczom przypomnę, żeby w kontekst znowu rozmowy był jaśniejszy dla słuchaczy. No, sprawa wybuchła w momencie, kiedy znów prezydent Francji Emmanuel Macron zaczął przypominać o tym, że poza stanowiskiem, które reprezentują Stany Zjednoczone, poza stanowiskiem, które reprezentuje Rosja czy Chiny, jest jeszcze potrzeba postawienia Europy jako podmiotu militarnego w tej politycznej, geopolitycznej tylko i militarnej rozgrywce. I ostatnia rzecz, to u nas nie słychać tego, ale w przypadku francuskiej debaty, no to tam się pojawia po przecinku pytanie o to, dlaczego sojusznicy nasi z Europy Środkowej, z Europy Wschodniej nie kupują, nie dokonują tych zakupów w Europie Zachodniej, żeby wzmocnić właśnie ten europejski pomysł. Eugeniusz Smolar.
Znaczy, ja być może powinniśmy się zająć tą kwestią przyszłości Europy, co bardzo mi leży na sercu, i tą autonomią strategiczną na przykład, bo to jest bardzo ważne, ona ma bardzo różne wymiary, to nie jest tylko wymiar wojskowy, to jest wymiar gospodarczy przede wszystkim. Nie jest to bez znaczenia, poza polityką. Ale bardzo cenię Marka Budzisza, ale moim zdaniem sprowadzanie sytuacji Polski do samotności to już jest tylko mały krok do myślenia o zdradzie Zachodu. O kolejnej, jakby profesor Andrzej Nowak napisał, kolejnej zdradzie Zachodu. To znaczy Rosja jest czynnikiem nieprzewidywalnym, Rosja jest czynnikiem groźnym. Rosja może zdecydować się na posunięcia, które nam się wydaje, że są poza tą czerwoną linią, co będzie miało dramatyczne konsekwencje dla Polski.
Mamy Kaliningrad.
Nawet nie o to chodzi. To znaczy ja uwielbiam przypominać entuzjastom, że od czasów Związku Sowieckiego i również w strategiach natowskich, jeśli dojdzie do wymiany atomowej pomiędzy niegdyś Związkiem Sowieckim, a obecnie Federacją Rosyjską, a Stanami Zjednoczonymi Zachodem, to ona się odbędzie na terenach Polski i ziem wschodnich Niemiec. Tak to było i tak to pozostało. Kukliński przekazał konkretne plany Amerykanom ze szczegółami, jeśli chodzi o atak rosyjski. W związku z tym w naszym interesie strategicznym jest niedopuszczenie do tej sytuacji, w której mogłoby do czegoś takiego dojść, bo wtedy po prostu Polski nie będzie.
No ale w tej sprawie Polacy wszyscy się zgadzają.
Oczywiście, że tak, ale to mówienie w tym momencie o naszej samotności, że będziemy podejmowali samodzielne decyzje, przecież nikt żadnemu rządowi nie odbiera prawa do podejmowania samodzielnych decyzji. Chodzi o to, żeby one były po pierwsze racjonalne, jeśli chodzi o wydatkowanie grosza publicznego, a po drugie, nawet biorąc pod uwagę dostarczanie tych czołgów, co ja uznaję ten argument. Koreańczycy byli w stanie, to ma swoje słabości, to jest odległość od
oczywiście,
centrum technologicznego,
to ma minusy,
ale ja rozumiem, że to jest pewien krok, który pozwoli załatać dziury w czymś, co okazało się, wbrew znowu myśleniom strategiom natowskich i w ogóle, że wojna przyszłości to nie będzie tylko wojna cybernetyczna. I to nie będzie czysta wojna w cyberprzestrzeni wirtualna i tylko przy pomocy dronów, tylko będzie wojną na wzór takiej, jak widzimy w Ukrainie, przypominając raczej II wojnę światową, prawda? I zmiana strategii NATO odpowiada Polsce. NATO ostatnio przekazało do wiadomości publicznej, że odchodzi od strategii reagowania na zajmowanie terytoriów na przykład państw bałtyckich czy Polski i potem dopiero odbijania tych terytoriów na rzecz zaangażowania od dnia pierwszego. To jest dramatyczna zmiana. Ona została przyjęta przez wszystkich członków NATO, również zwróćmy uwagę przez Węgry czy przez Turcję. Także my mamy do czynienia z fluktuacją i z dostosowywaniem się myślenia strategicznego i myślenia taktycznego pod wpływem tej wojny. Do czasów tej wojny wszystko to było mniej więcej teorią. Zachód zlekceważył.
Mówiło się, że NATO było stanie drzemki.
Ale to tylko Macron tak mówił.
Nie, śmierć mózgowa to jest zupełnie coś.
To jest stanie drzemki, dlatego że to wychodzi się z założenia, że jeśli NATO gdzieś nie angażuje swoich chłopców i dziewcząt, żeby ginęli na jakichś polach, no to w tym momencie ono nie istnieje. To jest kompletna nieprawda.
Nie, chodzi o poziom przygotowania procedur reagowania.
Ale,
a nie o sama stawianie żołnierzy. To,
więc wracając do... My nie jesteśmy osamotnieni, nie ma żadnej samotności strategicznej. Nie wiemy, jak się zachowają Stany Zjednoczone w przyszłości, jeśli dojdzie do władzy Trump, co jest niewykluczone, czy Trumpopodobny produkt amerykański. Będziemy w ogromnym kłopocie, jakiekolwiek zbrojenia nie sprawią, że Polska będzie kiedykolwiek, w jakimkolwiek momencie rzeczywiście niezależna strategicznie.
No stąd ten pomysł, i tu chętnie bym przeszedł do tych tematów europejskich, Polska w stosunku do partnerów europejskich, stąd ten pomysł autonomii europejskiej, militarnej się pojawił, no bo znowu to umknęło chyba u nas w kraju, ale takim założeniem niewypowiedzianym tych deklaracji francuskich było założenie o tym, że w wyborach prezydenckich w Białym Domu może zasiąść ktoś, kto będzie chciał wrócić do jakiejś formy izolacjonizmu albo w każdym razie...
Skupienia się na Chinach.
W każdym razie skupi się na Chinach kosztem Ukrainy i tak dalej. No, to są hipotezy, prawda? Ale jak na razie widać, to obawy na przyszłość spowodowały, że znowu wojna jako cezura poszły w górę, wystrzeliły nie tylko w Polsce wydatki na zbrojenia, no wszędzie, literalnie wszędzie, prawda, w Europie.
Z wyjątkiem Niemiec.
No nie, no Zeitenwende i wydatki na zbrojenia.
Wczoraj przeczytałem Foreign Affairs, że na razie ani jedno euro nie spłynęło do armii niemieckiej od czasu przemówienia.
Nie, no, znaczy to jest jedna sprawa, że Niemcy mają trudność z wydaniem tych pieniędzy, tak? Ale jeśli chodzi o zmianę kursu, no to już Olaf Scholz tam zadeklarował, jak oni sobie z tym poradzą, no to my możemy tylko obserwować z zewnątrz. No tak, ale my. Pytanie jest takie, to wobec tego, jaka powinna być teraz nasze stanowisko wobec Europy Zachodniej, tak? Bo Eugeniusz Smolar napisał raport Niemcy, Francja, Polska i też jest to raport krytyczny wobec naszych partnerów z Europy Zachodniej, prawda? Chyba wszyscy są krytyczni dzisiaj wobec Europy Zachodniej w Polsce.
Ja moim zdaniem, może zacznę tak. W zeszłym roku przy okazji forum w Krynicy, nie tego dawnego Zygmunta Berdychowskiego, takiego nowego forum w Krynicy, było spotkanie prezydenta Andrzeja Dudy z przedstawicielami biznesu, ponieważ tam było kilkadziesiąt osób, to chyba mogę powiedzieć. W którymś momencie prezydent powiedział, wcale nie budzi we mnie poczucia bezpieczeństwa myśl, że Niemcy zrealizowałyby ten swój zwrot historyczny i postawiły bardzo potężną armię. I rozważając konsekwencje tego spostrzeżenia, tej uwagi, pomyślałem, że jakiej armii niemieckiej potrzebujemy? Takiej, której nie ma obecnie, która byłaby w stanie spełnić wszystkie zobowiązania natowskie, gdyby któryś z krajów NATO był zaatakowany, ale nie silniejszej. Niemcy nie mają bezpośredniego żadnego zagrożenia militarnego znikąd, czyli potrzebują armii, która byłaby w ramach procedur niedrzemiącego NATO, określona w jakim czasie, jakimi siłami, w jakim zakresie ma udzielić pomocy krajom bałtyckim, Polsce.
Czyli wzmocnić się, ale nie za bardzo.
Tak, dokładnie. Potrzebujemy armii sprawnego członka NATO, ale nie mocniejszej. Mhm.
Dla mnie, co nie jest żadnym odkryciem, koncepcja autonomii strategicznej, ona nie jest tylko koncepcją wojskową.
Polityczną, prawda?
Przede wszystkim gospodarczą. Proszę zwrócić uwagę, że Europa przeżywa ogromne trudności na różnych polach. Ja kiedyś wypisałem problemy, z jakimi musi zmagać się Unia Europejska jako całość i to było mniej więcej dwie strony maszynopisu. Punkty, w punktach.
Bullet.
Tak, kończą, nawet nie kończą, ale na starzeniu się ludności, na ucieczce młodzieży do miast i pozostawianiu, to jest ten problem żółtych kamizelek między innymi, znaczy umierania prowincji francuskiej, ale to nie jest tylko kwestia Francji. Polski,
tak.
Mamy dom na pięknej mazowieckiej wsi i ja widzę, jak ta wieś umiera. Jest jedna rodzina z małymi dziećmi tylko. To jest problem w całej Europie. To jest problem wody. Zostawiam. Dwie strony mogę przesłać, to kiedyś usiadłem i spisałem. Problem polega na tym, że my mamy specyficzne interesy gospodarcze. Europejskie interesy gospodarcze. To jest kwestia obecnej i przyszłej konkurencyjności naszej gospodarki, w której występujemy nie chcę powiedzieć w konflikcie, ale w potencjalnym konflikcie ze Stanami Zjednoczonymi. To jest nasz konkurent. A jednocześnie wszyscy zdają sobie sprawę, również i Macron, który co pewien czas wykonuje te swoje dziwne gesty, prawda, i słowa, o tym, że nasze bezpieczeństwo zależy od zaangażowania Stanów Zjednoczonych. W związku z tym, jak grać umiejętnie, budując autonomię gospodarczą, a jednocześnie nie nadwyrężać sojuszu ze Stanami Zjednoczonymi. To jest w kontekście chińskim, jest to problem wyboru dramatycznego, ponieważ Stany Zjednoczone deklarują, i to publicznie, a znacznie częściej niepublicznie, że oczekują od Europy udziału w tym, co oni określają jako decoupling. Co jest nieprawdą, ponieważ obroty handlowe Stanów Zjednoczonych z Chinami wzrosły w ubiegłym roku do niebotycznych rozmiarów. To jest współuzależnienie. Znaczy, pytanie jest, jak otorbić, tak jak my dzisiaj walcząc, płacąc krwią ukraińską, chcemy doprowadzić do ograniczenia swobody działania Rosji, tak też strategzy amerykańscy ze wszystkimi ich słabościami i wyobraźnią i wywiadem, ale również i europejscy myślą o tym, jak ułożyć sobie stosunki z potężnymi Chinami, których nie da się ograniczyć w ich realizowaniu ich ambicji mocarstwowych.
Nie mają takich zamiarów.
Nie, a my nie mówmy...
Ja myślę, na naszą korzyść, to zazwyczaj zakłada się, że nasze bezpieczeństwo jest lub będzie nadwyrężone w efekcie zwrotu Stanów Zjednoczonych na Pacyfik, czyli pełnemu zatroszczeniu się relacjami z Chinami. A ja jestem zwolennikiem myślenia innego, którego pewne elementy dyskusji profesor Żurawski-Welgrejski zasygnalizował. Gdyby Stany Zjednoczone pokazały, że nie są w stanie obronić flanki wschodniej NATO, a obecnie Ukrainy, to nie tylko, że Chiny mogłyby uznać to za zielone światło wobec agresji na Tajwan, takiej czy innej, może można sobie pełznące formy nawet wyobrazić, ale nastąpiłaby podważenie autorytetu USA w takich krajach jak Japonia, Filipiny, Australia, Nowa Zelandia.
No, na całym świecie.
Trzeba się liczyć z odejściem od dolara jako nośnika wymiany płatnościowej, czyli przejścia na juana. I można powiedzieć, że zdecydowana obrona flanki wschodniej NATO jest świetną inwestycją reputacyjną Stanów Zjednoczonych vis-a-vis Chin, a nie dokonanie zwrotu. Andrew Michta, znany w Polsce analityk, mówi, że w Stanach w ostatnich latach nastąpił coś w rodzaju uwiądu strategic tradecraft, czy jakby z tego rzemiosła strategicznego, i błędne jego zdaniem przekonanie, że jesteśmy w stanie tylko na jednym teatrem się zająć jednocześnie. Albo to jest teatr europejski, albo to jest teatr dalekowschodni. Moim zdaniem ta część amerykańskich elit strategicznych, która wyciąga wnioski z tej wojny, powinna zobaczyć, że kluczem do sukcesu jest gra na tych dwóch teatrach i faktycznie poza retoryką dekaplingu, która jest w głównej mierze retoryką, z tym się zgadzam, zbudowanie...
Czyli co to jest, bo nie wszyscy...
Oddzielenie się biznesowe, komunikacyjne, technologiczne od Chin. Mhm. Czyli jakby taka globalizacja, w której Chiny zostawiamy na uboczu. Z różnych powodów to się wydaje nierealne, a moim zdaniem realna płaszczyzna mogłaby być na tym, żeby w obliczu wyzwań, jakie stanowi sztuczna inteligencja, Waszyngton i Pekin podpisały porozumienia regulacyjne, które będą próbowały poprzez organizacje międzynarodowe całemu światu.
No i tutaj wchodzi Europa, bo ja nie będę polemizował z tym, co powiedział, bo się zgadzam z tym myśleniem. Tutaj wchodzi Europa, która, podobnie jak i Stany Zjednoczone, ja zwrócę uwagę na przykład, że wprowadzenie podatków tych takich wobec Chin przez prezydenta Trumpa doprowadziło do podniesienia towarów powszedniego użytku, tych, które kupuje najuboższa ludność amerykańska, o 18%. To się przyczyniło do ubóstwa w Stanach Zjednoczonych. W związku z tym, zwłaszcza kraje takie eksportujące jak Niemcy, Francja, Holandia, Włochy, Hiszpania, doskonale zdają sobie sprawę ze współzależności z gospodarką chińską. I w związku z tym oni się niepokoją tym, co określamy jako decoupling, to znaczy zerwanie więzi. Godzą się na ograniczenie transferu technologicznego, tych technologii najwyższego czy podwójnego użytkowania tak zwanego, czy może być cywilno-wojskowego. Natomiast uważają za kompletnie nierealistyczne doprowadzenie do zerwania i stworzenie tak naprawdę dwóch systemów gospodarczych, w których kraje tak zwanego głębokiego południa, biorąc pod uwagę również Amerykę Łacińską, Południową, prawda, Dalekiego Wschodu, będą musiały wybierać. One nie chcą wybierać. To jest między innymi powód, dla którego one nie chcą się angażować na przykład w sankcje wobec Rosji obecnie. Nie chcą zrywać ani z Waszyngtonem, ani z Chinami, no to ani, im to ani z Rosją.
Pozycję,
ale to nie o to chodzi. To chodzi o,
ale spójrzmy na to.
Chodzi o gospodarkę.
Europejski przez pryzmat pewnych liczb. Wymiana Niemiec z Grupą Wyszehradzką jest większa niż wymiana Niemiec ze Stanami Zjednoczonymi. Ale co więcej, wymiana Niemiec z Grupą Wyszehradzką jest o 35% większa niż wymiana Niemiec z Chinami. Ktoś mógłby pomyśleć, skoro tak bardzo wierzycie w rule-based international order, czyli ład międzynarodowy oparty na zasadach, zróbcie z tego regionu rdzeń nowoczesnej cywilizacji. Ale niestety kapitanowie niemieckiego przemysłu liczą na wielkie zyski w Chinach i na odległych rynków. Można sobie wyobrazić,
bo tam jest miliard konsumentów.
Że tak. Ale obecnie poziom tej wymiany jest mniejszy niż wymiana z grupą krajów wyszehradzkich, które mają 65 milionów ludzi. Czyli ja rozumiem, że oni mówią tak, pewno myśmy industrialnie już wyeksplorowali, maksymalnie synchronizowali te gospodarki przemysłowo, to już więcej nie możemy uzyskać. Ale może cywilizacji nie można więcej uzyskać.
Ale tylko, nie, bo to mnie trzeba, tak niepokoi. My oczekiwalibyśmy, że ktoś tu będzie coś robił? Co by to miało być?
Przepraszam bardzo. Niemieccy kapitanowie przemysłu jadą do Chin i się ślinią przed gigantami chińskimi, licząc na kokosowe interesy, a nie traktują podmiotowo to, co jest dla nich mytel Europą. Tu jest pewien klucz.
Od czasu wojny widać wyraźnie zmianę w tym stosunku i nie dalej jak chwilę temu. Przecież prezydent Duda z prezydentem Steinmeierem, prawda, spotykają się, komemoracje,
prezydent
rozmowy.
Prezydent Duda stara się mieć dobre relacje z wieloma przywódcami, żeby lepiej rozumieć świat i mieć pomosty na sytuacje kryzysowe. Na przykład ma dobre relacje z Xi Jinpingiem. Osobiste dobre relacje.
No, pojawił się przed wojną samą, prawda? Tak, i to był dzisiaj, dzisiaj wygląda na dużą niezręczność.
Z tego, co mnie powiedziałem, Amerykanie nie wyrazili żadnego zaniepokojenia po tej wizycie. Tak bym to powiedział, żeby nie wchodzić za daleko. Ale ja bym wrócił do tej autonomii strategicznej. Ona w wielu obszarach ma sens. Oczywiście, jak patrzymy tak makrostrukturalnie, że Europa jako pewien Unia, jako pewien krąg cywilizacyjny musi mieć i potencjał demograficzny tutaj zasygnalizowany, jakoś zbudowany przez politykę migracyjną, to mądrą, selektywną, raczej w stylu australijskim niż w stylu niemieckim. Musi mieć zbudowany potencjał konkurencji gospodarczej, ale ta formuła autonomii strategicznej niestety jest pewnym teatrem. Bo kto za tym obstaje? Francuskie firmy zbrojeniowe, które gdyby pod hasłem oszczędzania na wspólnych zakupach wprowadzono pewne procedury unijne, to mocno osadzone francuskie i niemieckie firmy będą beneficjentami w pierwszej kolejności. Ze względu na swoją skalę, doświadczenie logistyczne, networkowe i tak dalej. I nie możemy sprowadzić autonomii strategicznej tylko do tego jednego poziomu. Jeśli ona byłaby uczciwie przedyskutowana, kto ma jakie silne punkty, kto co mógłby wnieść, to nie widzę powodu, że Polska nie miała w takim projekcie uczestniczyć.
Polska chyba nie chce dyskutować w tej chwili o tej autonomii. Nie tylko Polska.
Bo nasi analitycy, polscy analitycy widzą za tym na przykład lobby francuskiego przemysłu bardziej niż wizję wspólnoty partnerskiej.
Wydaje mi się, że tak zaczęliśmy od tego, w czym się jednak ludzie zgadzają, a bardziej niż
ale od tego zgadzania, jeśli mogę, mały komentarz.
Chcę przejść teraz do takiego punktu, w którym na pewno jest różnica.
Ja chciałbym wrócić do tego małego komentarza, do tego wysokiego poparcia ogromnej większości polskiego społeczeństwa wobec członkostwa w NATO i Unii. jak pan te dane podawał prawdziwe,
no, prawdziwe, no,
opisujące rzeczywiste społeczne postawy, to mnie przypomniał się coś, co z lat 90. paradoks, gdy przeżywaliśmy różne zawirowania transformacji i pamiętam, zaskoczeniem dla części opinii publicznej było to, że po serii rozmaitych afer, skandali w policji, w badaniach zaufania do opinii publicznej policja była zaraz chyba druga po kościele, miała bardzo wysoki wskaźnik zaufania.
Co z tego wynikało?
Psychologowie tłumaczyli, że to wynika z braku poczucia bezpieczeństwa. I te wysokie notowania instytucji międzynarodowych, tych ważnych, moim zdaniem nadmiernie entuzjastyczne, wynikają właśnie z braku poczucia bezpieczeństwa.
Jeżeli mogę ja odpowiedzieć, to powiem, brak poczucia bezpieczeństwa to my mamy od 300 lat. W związku
ale
z tym,
moment, ale
w związku
przecież z tym, to faluje cały jest, czas.
Wydaje mi się, że jest jedna różnica, jeśli chodzi o te nasze tutaj sprawy i jak czytam, prawda, artykuły profesora Zybertowicza o strategiczności, prawda, bo strategia jest w ogóle... Co felieton, to strategia,
ostatnio, to
strategia,
dwa, to tak się
strategia,
złożyło,
strategia. Więc tylko zwracam uwagę i Eugeniusz Smolar. Wydaje mi się, że jest jeden temat, który cały czas jakoś tak niby łatwy do nazwania, on znika, który dzieli Polaków, będzie dzielił Polaków, chociaż w punkcie wyjścia jest reakcją na to samo, czyli na zagrożenia geopolityczne. To znaczy, że ewidentnie mamy poczucie zagrożenia, ewidentnie wiemy, że coś złego w przyszłości może się stać, że nawet te Stany Zjednoczone po tym, jak Donald Trump był prezydentem, przestały być takim jasnym, przewidywalnym punktem. Mogą być różne scenariusze na przyszłość, mogą się pojawić. I wtedy Polacy muszą sobie odpowiedzieć, no to co dalej? Jedną z odpowiedzi takich właśnie na te niepokoje polskie jest odpowiedź na pytanie, Unia Europejska jako federacja czy konfederacja? I tu się Polacy rozchodzą i będą się rozchodzić. Jak panowie myślą?
Ja nie wiem. Ja powiem szczerze, że ja bardzo lubię rzecz sprowadzać do parteru. Znaczy, nazbyt wiele w naszych dyskusjach publicznych, ja nie twierdzę, że podczas tej dyskusji, ale podczas naszych dyskusji jest pustych gestów, wielkich słów, próby nazwania federacja, konfederacja. Wie pan, Unia Europejska jest silna swoją użytecznością dla państw członkowskich i dla obywateli. Mhm. I formy organizacyjne, adaptacja Unii jako struktury organizacyjnej postępowała pod wpływem bodźców zarówno zewnętrznych, jak i wewnętrznych. Obawiam się, że forsowane na przykład przez prezydenta Macrona hasło ma charakter właśnie symboliczno-praktyczny. Niektórzy się odwołują do tego pojęcia, że Unia Europejska musi być jak rower, jak przestajesz pedałować, to spadasz. To jest absurd. Unia jest silną, Brexit to wykazał, Brytyjczycy dzisiaj nad tym ubolewają w ogromnej większości. Pokazał, że Unia Europejska to jest po prostu miliony powiązań instytucjonalnych, aż do people to people, prawda, ludzkich, możliwości studiowania.
Po prostu
jesteśmy częścią Europy. I to wszystko, zerwanie tych więzi okazuje się być niesłychanie bolesne i niesłychanie dotkliwe. To znaczy po Brexicie PKB Wielkiej Brytanii spadło o 6,7%. To jest absolutny dramat. Absolutny dramat. I wszyscy się tego nauczyli. Z jednym wyjątkiem niektórych ideologów, prawda, obecnego obozu rządzącego, którzy robią miny, ponieważ tak naprawdę, i to jest ten konkret, ponieważ tak naprawdę ten rząd nie ma wyboru, jak współpracować z Unią Europejską. Dam przykład, który jest po prostu typu trafiony, zatopiony. Proszę mi podać jeden przykład, w którym polski parlament na poziomie komisji, a później głosując to, odrzuciłby jakiekolwiek rozstrzygnięcie legislacyjne Unii Europejskiej. To się nie zdarzyło. A przecież Zjednoczona Prawica ma większość. Gdyby ta obrzydliwa Unia była taka, jaką jest, w sprawach metanowych, w sprawach żywnościowych, to wszystko jest negocjowane na forum Rady Unii Europejskiej, czyli ministrów. Problem tylko polega na tym, co ostatnio czytałem bardzo ciekawy artykuł w Gazecie Wyborczej, że przedstawiciele polskiego rządu nie uczestniczą w pracach legislacyjnych od samego początku. I nagle dowiadują się z opóźnieniem, że sprawy się posunęły gdzieś tam daleko. Ponieważ albo nie znają języka i nie jeżdżą, jak na przykład minister Ziobro do Brukseli w ogóle, tylko wysyła jakiegoś jednego z swoich zastępców, który głównie milczy. Ja miałem ileś tam relacji z postępowania polskiego rządu, kiedy i również funkcjonowania naszej placówki dyplomatycznej w Brukseli. To nie jest drama, to jest skandal, po czym wraca się na teren Polski i pojawia się, że Unia Europejska tutaj, prawda, coś robi.
Ale to rozumiem, puste słowa są, tak?
One analizie. Są puste słowa, dlatego że polski rząd ma, jak ja w jednym z moich tekstów stwierdziłem, od samego początku zamierzeń legislacyjnych, o których Komisja Europejska, która jest jedyna, która ma prawo inicjatywy ustawodawczej, informuje, pierwsze co robi, to informuje rządy państw członkowskich. Ja opisałem cały proces legislacyjny Unii w jednym ze swoich tekstów, po to, żeby ktoś mi wiele lat temu powiedział, jak ktoś nie rozumie mechanizmu podejmowania decyzji w Unii Europejskiej, to nie rozumie Unii Europejskiej w ogóle.
No tak, ale jeśli mówimy o sile Unii Europejskiej, to wzmocnienie władzy, przesunięcie w jakiejś stronę europejskiej władzy wykonawczej zaczynałoby wtedy realizować taki postulat wzmocnienia siły Unii Europejskiej, tylko jak to lata temu jeden mądry człowiek napisał, ani politycy, ani lud tego w gruncie rzeczy nie chce, choć wszyscy widzą, że pozycja Unii Europejskiej...
Nie, już panu oddaję głos. Niekoniecznie. Badania wykazują, że zaufanie do Unii Europejskiej, do instytucji Unii Europejskiej jest większe niż do własnego rządu.
Ale cedowanie władzy.
Nie tylko w Polsce.
Cedowanie władzy,
nie tylko
władzy.
Ale to ludzie się przekonali, zwłaszcza po COVID-zie badania wystrzeliły, że poszczególne państwa członkowskie nie są w stanie uporać się z zagrożeniami
pandemicznymi.
Tylko Europy w ogóle. Problem bezrobocia, problem, wie pan, rozwoju technologicznego. To wszystko to są wyzwania i tylko kiedy polscy politycy obecnego obozu wyzwierzęcają się na Unię Europejską, to ja to zadaję takie bardzo takie proste pytanie. No proszę mi powiedzieć, czy podobna dyskusja toczy się w Szwecji, którą znam dobrze, w Danii, w Holandii, w Belgii, w Hiszpanii?
No, eurosceptycyzm w Danii to akurat jest wysoko.
Ale on nie jest związany, on ma charakter kulturowy i troszkę taki godnościowy i również to sprawy...
W swojej walucie, skrajna prawica tam jest mocna.
Ale również demokraci, którzy prowadzili ostre ograniczenia migracyjne i tak dalej. Także, wie pan, Unia Europejska to jest bardzo wielobarwne zwierzę, o wielu nogach i wielu głowach. I jeśli ktoś...
No właśnie. Mówił w swoim przemówieniu premier Morawiecki na Uniwersytecie w Heidelbergu. Żeby Unia pozostała także różnorodna na poziomie państwowych, składowych, narodowych kultur i instytucji.
A kto to mu zagraża, na miły Bóg?
Moment.
Przecież to są, przepraszam panie profesorze, ale powiem, to są naprawdę, to są fikcyjnie wymyślony problem.
Nie. Po trzech nie, teraz to rozwinę.
Na trzy razy tak, odpowiadamy trzy razy nie.
Odsuwam się od mikrofonu, żeby nabrać
oddechu i jeszcze tutaj
oddechu.
Na finał.
Więc dobrze. Najpierw pomijam kwestię błędów dobrej zmiany w konkretnych rozgrywkach unijnych. Na pewno takie błędy były popełnione.
Na przykład?
Nie.
Podajmy
przykład. Jest prosta zasada. Do naszej bramki strzela przeciwnik pozycji, sympatyka pozycja.
No ale my tutaj mamy taką rozmowę z oddechem, można sobie pozwolić na więcej.
Ja, panie profesorze, również mówię tylko we własnym imieniu.
Natomiast, ale jest pan częściej pewnej aury kulturowej, tak to nazwijmy łagodnie. Natomiast.
Co to znaczy?
Nie wiem, ale to musi być ważne.
Po latach domyślicie się wszyscy. Natomiast. Jest faktem, że 80% naszej wymiany gospodarczej jest krajami Unii. I członkostwie w Unii miliony Polaków zawdzięczają wzrost poziomu życia. Polacy to widzą i to doceniają. Ale jest drugim faktem, że wiele decyzji unijnych jest narzucanych, a nie wprowadzanych w trybie dialogu. Na przykład ta cała seria dyskusji o przyszłości Unii to była po prostu sfabrykowane na różnych poziomach dyskusje, które nie aktywowały prawdziwej opinii społecznej. I teraz...
Ale dyskusja nie jest narzucaniem.
Pokazano mi raport sporządzony na potrzeby jednego z think tanków w Polsce, że gdyby Fit for 55 został wprowadzony tak, jak jest rozrysowany w harmonogramach, to położyłby się potężnym podatkiem rozwojowym na polskiej gospodarce i polska gospodarka nie byłaby w stanie konkurować.
Ale kto się na to zgodził?
Polski rząd Morawieckiego Mateusza się zgodził na to.
Absolutnie.
To jest ale błędów,
panie profesorze, to jest...
Przecież to jest część transakcji pakietowej w obliczu rozmaitej gry, która... swoim opracowaniu pan Eugeniusz trafnie powiedział, że Unia ma wymiar wartości i wymiar interesów. Są ludzie, dla których te pierwsze są ważniejsze i są ludzie, środowiska i podmioty, dla których to drugie jest ważniejsze. I problem polega na tym, że żeby nie być ślepy na jeden z tych wymiarów, bo wtedy rzeczywistość jest nieprawdziwa, tak? Rzeczywiste społeczne jest to, w co ludzie naprawdę wierzą, czego się naprawdę boją, ale jednocześnie rzeczywiste społeczne są te interesy, w ramach których są gotowi manifestować, wyjść na ulicę, strajkować i tak dalej, i tak dalej. I sposób, że całe przemówienie premiera Morawieckiego, a wcześniejsze wystąpienie sprzed dwóch bodaj lat na forum Parlamentu Europejskiego, to jest pokazanie, że jesteśmy przeciw tym reformom Unii, które chcą iść w trybie zakulisowym. Na przykład poprzez aktywizm sędziowski zmieniamy reguły gry. I ja chyba 2 godziny spędziłem czasu oglądając po wystąpieniu premiera Morawieckiego w Parlamencie Europejskim komentarze poszczególnych europosłów i posłanek. Tam było niemal zero podejścia analitycznego. Powtarzanie klisze ideologicznych. I problem teraz, żeby spiąć moją wypowiedź. Problem, i częściowo może się tu z duchem zgodzę z panem Smolarem, mianowicie jest, można powiedzieć, są 2 rodzaje integracji Unii. Integracja organiczna, oddolna. Jest swoboda wymiany towarów, kapitałów, ludzi, idei, usług. I te mechanizmy swobody są pewnym jakby walcem prowadzącym integrację. Ale istnieje też są też próby integracji odgórnie, sztucznie przyspieszanej, nieorganicznej. Moim zdaniem one są zabójcze dla Unii na dłuższą metę.
Ale ja właśnie, wie pan...
Nie, bo to ciekawe.
Ja wiem, o co chodzi.
Na przykład inżynieria kulturowa.
Ja wiem, inżynieria kulturowa to jest po prostu fikcja, panie profesorze. To jest fikcja. To znaczy, jeśli my mamy do czynienia z różnego rodzaju środowiskami, zarówno w Polsce, jak i w innych krajach członkowskich Unii Europejskiej, które dążą do zrealizowania jakiegoś projektu, to jest to ich dobre, demokratyczne prawo, żeby to forsować na jakimkolwiek forum. Oni znają, niech to będą zieloni, to jest kwestia ochrony środowiska, niech to będą kwestie kulturowe, ochrony uchodźców na granicy białoruską, cokolwiek. Kwestia również pewnego wyobrażenia o naszej własnej historii, przeszłości, jej chwalebnych i mniej chwalebnych elementach. To jest dobre prawo do debaty publicznej. I w tym momencie nagle ktoś tutaj przypisuje funkcjonowaniu instytucji europejskich intencje, ja już to 1000 razy słyszałem, mnie to lekko irytuje, inżynierię kulturową. Ale nie, bo dlatego, że to jest po prostu fikcja. Ona nie odpowiada realiom funkcjonowania Unii Europejskiej. To, że my mamy kogoś, kto gdzieś coś powie, prawda, coś, to nagle to się urasta, to jest tak jak za komuny. Jeśli za komuny, nie wiem, Der Spiegel coś napisał, to od razu w prasie, w Trybunie Ludu czy w Żołnierze Wolności pisali: Niemcy uważają, że. Dzisiaj zresztą widzę echa tego również w telewizji polskiej. Na przykład. Ktoś gdzieś coś opublikuje, to nagle okazuje się, że to jest stanowisko rządu, czyli stanowisko parlamentu danego kraju. No na miły Bóg, no trzeba rozumieć, że życie publiczne jest bogate i że w tym życiu, w tym zoogardenie są różnego rodzaju zwierzęta, które mówią różne mądre i niemądre rzeczy. Unia Europejska zawsze rozwijała się dwupoziomowo. Jeden to jest oddolne problemy, to jest na przykład COVID. To jest tego najlepszym przykładem. Komisja Europejska nie miała żadnych uprawnień, żeby się zajmować sprawami zdrowotnymi, ponieważ był to przywilej państw członkowskich. I oni sobie natychmiast zdali sprawę, że oni nie są w stanie się samodzielnie uporać. Zaczęły być tak zwany nacjonalizm szczepionkowy, prawda, walka o te różne...
Kto pierwszy,
który więcej jest w stanie zapłacić. I drugie, to jest wynik debat, które są prowadzone między przywódcami państw i rządów w Radzie Europejskiej, ministrów. Wszyscy rozmawiają ze wszystkimi w Unii Europejskiej. Problem tylko polega na tym, a taka statystyka została zrobiona, panie profesorze, że niezależnie od dobrych stosunków prezydenta Dudy i jego inicjatyw, rząd polski jest w Europie osamotniony. To znaczy, proszę, niech pan zażąda, a ma pan do tego uprawnienia, żeby MSZ panu przeprowadził statystykę tych regularnych konsekwencji dyrektorów politycznych MSZ-u, które powinny z krajami członkowskimi odbywać się 2 razy do roku. Otóż one się nie odbywają. Niech pan zwróci uwagę, ilu premierów przyjechało do Polski w ciągu ostatnich 3 lat. Niech pan zrobi sobie tę statystykę i zda sobie sprawę,
Tylko dzisiaj rano czytałem Foreign Affairs wspólny artykuł premiera Morawieckiego, premiera Fali i premiera Słowacji. Jak słyszę opowieści środowisk, które są bliskie pana sercu i
stylu. Ale nie, to są moje poglądy.
Okej, dobrze. Jak słyszę opowieści o tym, że Polska jest, władze Polski są izolowane na arenie międzynarodowej.
Na arenie europejskiej, w sprawach europejskich. Proszę zwrócić uwagę. Ja nie mówię o Ukrainie, ja nie mówię o wojnie, ja nie mówię o tych sprawach. Ja mówię o tym, że Unia Europejska to jest nieustanne gadanie, to jest nieustanne dogadywanie się, to jest nieustanna wymiana czegoś za coś, tworzenie tego, co pan powiedział, pakietu. To znaczy, wy nas poprzecie w tym, a my was poprzemy w tym. Otóż Polska w tym momencie utraciła sterowność, zdolność koalicyjną do przepychania rzeczy, których ja się mogę zgodzić, na przykład
Na pewno nasza zdolność koalicyjna potrzebna byłaby większa. I powiem coś...
Znaczy, chce pan powiedzieć innym językiem, że jest niedostateczna.
Tak, zgadzam się. Zgadzam się, że jest niedostateczna, chociaż nie jest tak miniaturowa, jak krytycy twierdzą. Natomiast chciałbym wrócić do pewnego wątku tej rozmowy i pokazać...
Do inżynierii kulturowej?
Nie, pomijmy na razie inżynierię kulturową, chociaż moglibyśmy się osobną dyskusję...
Także inżynierię kulturową... Punkt po punkcie. Przecież to pański rząd chce ewangelizować Europę.
I punkt po... Przydałoby się jej...
No ale to jest inżynieria kulturowa.
Style jeszcze się liczą.
Style. Czyli nie esencja...
Proszę zwrócić uwagę. Za kilka lat będziemy mieli potężną armię. Jeśli nie będzie wojny, a Rosja pozostanie zagrożeniem, to wszystkie kraje flanki wschodniej zrozumieją, że z Polską warto mieć dobre relacje, bo w razie zagrożenia nikt szybciej nie udzieli im pomocy od Polski. I wyciągnął z tego wnioski także w polityce europejskiej.
Ja nie mogę wykluczyć, ale ja panu powiem jedną historię, którą zapewne pan zna, ale słuchacze nie.
Musimy zmierzać do końca.
Ja, ale nie wiem, czy zapewne nie pamiętasz, ale pierwszą wizytę zagraniczną prezydent Duda odbył do Estonii. To był sygnał. To był pewnego rodzaju zdumiewające. Ludzie się zdziwili. Otóż tak się składa, że prezydentem Estonii Ilves jest moim przyjacielem. I po tej wizycie on do mnie zadzwonił. I spytałem się, słuchaj, wiesz, nie miałem czasu, byłem wizytą zagraniczną i przyjrzałem się, to była zdumiewająca wizyta. A ja się pytam, dlaczego? Bo on mi zaczął mówić, od razu wyrobić wykład o Międzymorzu. Nie o Trójmorzu, o Międzymorzu. Jakim to jest ważne i tak dalej. Ja tego wysłuchałem, a Ilves jest, myśmy się zawsze kłócili, bo ja byłem z BBC, a on był z Wolnej Europy. Prawda, napięcie. I on powiedział, ja mu próbowałem przekonać, że to naprawdę nie jest projekt, który jesteśmy gotowi poprzeć. Ale do niego nie docierał. On był taki entuzjastyczny młody człowiek, no bo Ilves jest starszy od niego, prawda, i tak dalej. I w pewnym momencie musiałem mu powiedzieć, ja cytuję to, co mi powiedział prezydent, musiałem powiedzieć, panie prezydencie, jeśli po analizie pańskich słów pan chciałby nas skłonić do wybierania między Warszawą a Berlinem, to nie ma pan najmniejszych wątpliwości, a mówię tutaj na pewno w imieniu również innych dwóch krajów bałtyckich, że my nie wybierzemy Warszawy. Otóż ja nie mogę.
A, czyli to by było inaczej.
Ale ja nie mogę. To jest drugi wątek.
Ta anegdota jest, moment, ta anegdota jest rzeczywista i jest ważna, tylko że co się wydarzyło od czasu wojny. Okazało się, że Niemcy nie są w stanie być ani gwarantem stabilności.
Wojna jest elementem zmieniającym wszystko.
No wszystko nie, no bo jednak głębokie warstwy kultury istnieją. Potęga gospodarki niemieckiej dalej istnieje, prawda? Ale ta wojna pokazała także Amerykanom, że Niemcy, mając mnóstwo zalet, nie są w stanie być ani gwarantem stabilności, ani bezpieczeństwa Europy. A ja sądzę, że gdyby prezydent Estonii ówczesny, wtedy, kilka lat później porozmawiał ze swoimi generałami, to by zorientował się, że oni, ich przerażenie w obliczu tego, co mogą zrobić Rosjanie, jak wiadomo, kraje bałtyckie nie mają żadnej głębi strategicznej i jeden dzień wystarcza, żeby one upadły bez pomocy zewnętrznej. Kraje bałtyckie uświadomiły sobie, że z natychmiastową pomocą jest w stanie ruszyć im jedynie Polska.
Ja wiem, no tylko problem polega na tym, że znowu ja to chcę sprowadzić do parteru, to znaczy...
To jest bardzo parterowe.
Ostatnie słowo.
Państwa bałtyckie, które są naszymi sojusznikami w NATO i w Unii Europejskiej, są bardzo, tak samo ważnym punktem odniesienia dla naszego myślenia, jak Francja, Niemcy, Hiszpania, Włochy i inne kraje, prawda, większe czy mniejsze. Natomiast jednak jak my mówimy o tym, jaka ta Polska ma być, i tutaj ten oczekiwanie wielkości Polski... musi być sprowadzone do pytania, i co my z tą wielkością chcemy zrobić. Kupimy tę broń, która mam nadzieję, że w większości okaże się potrzebna. Musimy ją utrzymywać. Chcemy budować ogromną armię, ogromnym kosztem dla społeczeństwa, kosztem naszego rozwoju gospodarczego i zdolności finansowych do inwestowania w innowacyjność na przykład, która leży w inwestycje, które leżą na poziomie 15.
No to jest wybór polityczny, prawda?
Ale to jest wybór polityczny, który nasze zdolności gospodarcze mają tak samo wymiar bezpieczeństwa, jak wszystkie inne. I nie chcę twierdzić, tak jak mówiono, że od bezpieczeństwa Ukrainy zależy bezpieczeństwo Polski, bo ja uważam, że to jest prawda w jakimś sensie. Natomiast Polska ma swoje interesy i swoje więzi sojusznicze, które musimy równoważyć. I myślenie o tym, a tutaj to pobrzmiewa, że dzięki temu, że my kupimy tyle broni, będziemy mieli taką wspaniałą armię, to nagle wzrośnie nasze znaczenie na świecie, a co najmniej w Europie. Otóż jest to bez uzupełnienia tego elementu sojuszniczego w ramach Unii Europejskiej, funkcjonowania jako lojalny i mający swoje interesy i umiejący bronić swoich interesów. Partner do tej wielkości się nie osiągnie i również te kraje, na które powinny liczyć na nasze poparcie, będą sobie z tego zdawały sprawę.
Element sojuszniczy jest niezbędny, ale cały czas pamiętamy o specyfice odrębności naszych interesów. Musimy godzić jedno i drugie.
Proszę Państwa, jak Państwo się domyślają, tak poważnej i jednocześnie gorącej wymiany zdań to nie mamy tak często okazji do prześledzenia. Zwykle każdy występuje u siebie, w swoim otoczeniu
i w swoim imieniu.
No ale to może nie jest takie najgorsze. Dzięki temu niech Państwo też w swoim imieniu podejmują i decyzje polityczne i zastanawiają się nad wymianą argumentów, za którą ogromnie dziękuję Panom, ponieważ to była poważna rozmowa. Nie wolno od emocji, ale dzięki temu rzuciliśmy trochę chociaż światła i pokazaliśmy też, że poza wszechobecnym niedialogiem możliwy jest też dialog i wymiana zdań, za co naprawdę jestem niezmiernie wdzięczny. Żegnając się, proszę Państwa, tylko przypominam, że Prawo do Niuansu jest czwartkową odmianą wideo podcastu Kultury Liberalnej. Już jutro redaktor Jakub Bodziony będzie rozmawiać także o polityce międzynarodowej, ale takie czasy, że to są najważniejsze tematy. Proszę Państwa, przypominam i dziękuję z góry za przekazywanie 1,5% na Fundację Kultury Liberalnej. To nam naprawdę pozwala przygotowywać i tworzyć dla Państwa takie treści jak dzisiejsze spotkanie. Zachęcam także do lektury strony. Dziękuję za to, że nas wspieracie, słuchacie, czytacie. No, wyniki są oszałamiające w ostatnim czasie, więc ogromnie jesteśmy wdzięczni. I raz jeszcze dziękuję moim gościom.
Dziękuję za zaproszenie.
Za rozmowę. Zapraszam Państwa w następny czwartek.